Ty go nie widzisz, ale wilk widzi ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna Karpaś-Widerek, zapraszam. Dzień dobry. Katarzyna Karpaś-Widerek, witam Państwa ponownie i rozpoczynamy kolejny odcinek naszego podcastu Naturalnie z WWF. A jest ze mną Rafał Jankowski, specjalista do spraw ochrony przyrody. Witam Cię serdecznie, Rafale.
Witaj, dzień dobry.
Jakby się ktoś Ciebie zapytał, czy mamy w Bałtyku wieloryba, to co byś odpowiedział?
Powiedziałbym, że wieloryba nie mamy, ale jesteśmy bardzo blisko. Mamy ssaka z rodziny waleni, kuzyna delfina. Tak możemy potocznie powiedzieć, a mianowicie morświna. Jest to bardzo ciekawy ssak, o którym bardzo wiele osób, wielu Polaków, wiele Polek nie wie, że takie zwierzę w naszym morzu występuje.
I tutaj tylko jedna gwiazdka, bo raz na jakiś czas zdarza nam się mieć też w Bałtyku jakiegoś wieloryba, ale to niestety zawsze jest wynik jakiejś anomalii, błędu i zazwyczaj te przemieszczające się przez cieśniny duńskie ssaki wtedy nie przeżywają tego, że znalazły się w Bałtyku. Ale my nie o tym. My właśnie o tych tajemniczych kuzynach delfina, które są skryte, które są nieśmiałe, bardzo bystre i wcale nie stadne, tak jak delfiny, które mamy przed oczami, myśląc o tych wszystkich filmach przyrodniczych, gdzie one stadami skaczą, podpływają często do łodzi po to, żeby wręcz towarzyszyć marynarzom.
Zgadza się, to wielokrotnie o tym nawet opowiadam. Spotkanie morświna u nas w Morzu Bałtyckim porównuje trochę do wygranej w totka. Szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę obserwacje z brzegu.
Jest to... I nikt nie weźmie 50% podatku od ciebie.
I nikt nie weźmie. 50 bardzo dużo.
No.
Tak, ale jest to bardzo rzadkie zjawisko. I można powiedzieć, że trzeba mieć naprawdę bardzo dużo szczęścia. To, co już wspomniałaś, na to składa się kilka różnych czynników. Pierwsza rzecz to właśnie nieśmiała, że tak powiem po ludzku, natura morświna. Unikają raczej hałasu, unikają tłocznych miejsc, zazwyczaj nie występują w licznych stadach. Bardziej poruszają się jako pojedyncze osobniki, ewentualnie w grupach po dwa, po trzy. Dodatkowo możemy je zaobserwować niemal tylko i wyłącznie przy bezwiecznej pogodzie. Morświny wtedy wynurzają się dosłownie na sekundę bądź dwie celem zaczerpnięcia powietrza. Morświny przy powierzchni spędzają...
Czyli tak możemy po prostu pomylić je z falą, tak? O to ci chodzi?
Możemy nie zauważyć wręcz tego, że one się wynurzą, ponieważ przy powierzchni spędzają one poniżej 5% swojego czasu, które spędzają w morzu, więc to jest dosłownie chwila. Musimy mieć wtedy skoncentrowane oczy w dobrym miejscu, w dobrym czasie, żeby takiego morświna zobaczyć. Kolejna rzecz to w Morzu Bałtyckim fakt, że jest ich coraz mniej. Są subpopulacją, która jest krytycznie zagrożona wyginięciem. Szacujemy, że w tym momencie mamy już jedynie 500 osobników.
A nawet mniej, prawda?
A nawet mniej.
Powiedziałeś o subpopulacji, dlatego że morświn to jest gatunek, który występuje nie tylko w Morzu Bałtyckim. Powiedz jeszcze o tym, gdzie w innych miejscach możemy spotkać morświny.
Morświna możemy spotkać właściwie na całej półkuli północnej, w wodach przybrzeżnych. W Morzu Bałtyckim, jak powiedziałem, również w Morzu Północnym, to są jakby zasięg jego występowania jest bardzo szeroki. Z kolei jego występowanie na świecie ogólnie można powiedzieć, że jest dość liczne. Natomiast w Bałtyku jeszcze około 100 lat temu mieliśmy go naprawdę bardzo dużo. W tym momencie mamy, tak jak już wspomniałem, zaledwie 500 osobników, co stanowi zaledwie ułamek populacji z tamtego okresu.
Czy w jednym miejscu morświny mają się dobrze, w innym, gdzie ta ingerencja w ekosystem człowieka jest duża, są krytycznie zagrożone. Jeżeli myślimy o tych nawet niecałej liczby 500 osobników morświnów, to właściwie może nam przychodzić do głowy taka myśl, że kolejne pokolenia morświna bałtyckiego nie zobaczą, że to jest naprawdę mało, że to jest taki, że to jest taka czerwona lampka dla gatunku.
Sytuacja naszego morświna, naszej subpopulacji, ale no powiedzmy, że tak naszego. Przypomina mi trochę sytuację Wakity z Zatoki Kalifornijskiej. To jest też jeden z podgatunków morświna, który w tamtym miejscu pod wieloma względami bardzo podobny, można powiedzieć, środowiskowo do Morza Bałtyckiego, bo też jest to zatoka, czyli miejsce odgrodzone z wielu stron lądem. To jest gatunek wakita, jest gatunkiem endemicznym, który występuje tylko i wyłącznie tam.
W Zatoce Meksykańskiej.
W Zatoce Meksykańskiej.
Troszkę inaczej wygląda niż nasz bałtycki morświn, prawda? Ona ma takie białe
okulary, można powiedzieć. Wiele osób mówiło, że to jest taka panda, która mieszka w morzu, podobna odrobinę do naszego morświna, trochę też do orki, jednak mniejsze. Ta nazwa hiszpańska wakita oznacza właśnie krówkę, małą krówkę. I tak,
od wyrazu waka. No właśnie powiedziałeś, że przypomina tą sytuację w Bałtyku, chociaż tam jest jeszcze bardziej dramatycznie, bo tam właściwie już uznano gatunek za funkcjonalnie wymarły.
Tak, jeszcze kilkanaście lat temu szacowano populację na ponad 100 osobników, nawet 200. Zaczęto się przyglądać i badać oczywiście sytuację tego gatunku, ale zaobserwowano, że liczebność wakity drastycznie spada. Do tego stopnia, że jeszcze chyba 4 czy 5 lat temu szacowano tę populację na około 60 osobników. W tym momencie mamy już tylko poniżej 20, nawet 12 osobników. To pokazuje, że nawet
Szybki jest to proces, prawda?
To jest proces momentalny. Co prawda tam jest bardzo dużo różnych czynników, ale też zostały przeznaczone na te działania ogromne pieniądze. Było bardzo duże zaangażowanie różnych grup społecznych, różnych środowisk, państwa.
W ratowanie wakity.
I pomimo tych wszystkich zabiegów, pomimo milionów wydanych dolarów, nie udało się tego gatunku uratować.
Mówisz, Rafale, teraz o wakicie i nie chciałabym, żeby państwo pomylili, o którym podgatunku morświna mówimy, ale rzeczywiście to jest dla nas taka bardzo gorzka lekcja. Jeżeli doprowadzimy do tego, że morświnów będzie tak niewiele, no to wtedy ile byśmy pieniędzy nie wydali, to prawdopodobnie morświn bałtycki będzie kolejnym gatunkiem na liście zwierząt wymarłych. Czyli trzeba działać bardzo szybko, ale żeby wiedzieć, jak działać, żeby go ratować, trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, co mu zagraża najbardziej, więc wymień te zagrożenia bezpośrednie i te trochę dalsze.
Jeżeli mówimy o zagrożeniach, to na pewno w pierwszej kolejności nasuwa się przyłów, będzie również utrata.
Przyłów, czyli
niecelowe schwytanie zwierząt w narzędzia połowowe. Czyli
po prostu złowienie morświna. Łowimy ryby, a przy okazji umiera morświn.
Tak, co prawda to nie dotyczy tylko i wyłącznie ryb, ale tutaj ryb czy morświnów, ale może dotyczyć również ptaków, gadów, czy też innych gatunków ryb. No ale tak, przyłów to jest pierwsza rzecz. Drugą będzie hałas podwodny. Kolejną będzie utrata się.
Dlaczego hałas? Dlaczego hałas zabija?
Nie zabija bezpośrednio, ale jest bardzo dużym zagrożeniem. Hałas podwodny to jest coś, z czego często sobie nie zdajemy sprawy, bo zaledwie część dźwięków, które emitujemy, jest słyszalna dla nas. Poza tym są jeszcze sonary.
Emitujemy, ale nie my jako ludzie, tylko technologia, której używamy.
No, czyli można powiedzieć, że i tak my jako ludzie, czyli my jesteśmy tym
emitentem.
Hałas pochodzenia antropogenicznego. Dlaczego hałas? Przede wszystkim dlatego, że u morświnów głównym sposobem komunikacji i orientowania się w przestrzeni jest właśnie dźwięk. Głęboko pod wodą, czy nawet w naszym Morzu Bałtyckim, już zaledwie kilka metrów pod powierzchnią, światło nie dociera na bardzo duże głębokości, przez co dużo efektywniejszą i dużo skuteczniejszą formą, że tak powiem, wizualizacji tego obrazu, tego, co się dzieje pod wodą, tego, co jest w okolicy, jakie jest pożywienie, jakie są zagrożenia, jak wygląda dno, czy są jakieś statki i tak dalej, te zwierzęta, czyli morświny, potrafią zrobić za pomocą dźwięku, czyli wysyłają wiązkę akustyczną, a następnie analizują dźwięk odbity przez przeszkody, przez wszystko, co znajduje się na drodze, i na tej podstawie są w stanie, że tak powiem, wyobrazić sobie to, co dzieje się dookoła nich.
Znamy ten mechanizm, prawda? Stosowany jest na przykład przez nietoperze, czyli ekolokację.
Na przykład
ekolokację.
Przez nietoperze, albo też przez ludzi.
Uszami.
Tak, to dokładnie o to chodzi. Patrzenie uszami. Niektóre osoby niewidome były w stanie, czy są w stanie wykształcić właśnie taki sposób orientowania się w środowisku. Mianowicie emitują takie ciche kliknięcia za pomocą języka. I na podstawie tych kliknięć wiedzą, czy przeszkoda jest dalej, czy bliżej. Takie doświadczenia mogliśmy robić w trakcie warsztatów z nauczycielami, które prowadziliśmy. Jedna osoba stoi w środku, dookoła niej stoją osoby z jakimiś kartkami czy kartonami i w pewnym momencie jedna osoba wychodzi, a osoba będąca w środku z zamkniętymi oczyma, wysyłająca taki sygnał, jest w stanie w miarę trafnie określić po pewnym przyzwyczajeniu się, gdzie jest ta luka właśnie w przestrzeni. Na podobnej zasadzie są w stanie też osoby niewidome orientować się w świecie.
Czyli trochę pożyczamy z tych technik, które stosują zwierzęta, chociaż one oczywiście udoskonaliły je tak, że pozwala im to na przetrwanie w trudnych warunkach, w których my ludzie nie moglibyśmy funkcjonować.
No, przede wszystkim jest to dla nich podstawowy sposób widzenia, że tak powiem, widzenia za pomocą słuchu.
To jest zaraz o tym, co ten morświn widzi pod wodą, czy w morskiej toni w Bałtyku, bo to jest bardzo ważny element tego, jak morświn się ma i jak się ma cały gatunek. Ale powiedz jeszcze o tych kolejnych zagrożeniach. Powiedziałeś o pierwszym zagrożeniu w postaci przyłowu, czyli sieci rybackich, które dryfują gdzieś w wodnej toni, są albo porzucone celowo, albo po prostu wypadły gdzieś, zgubiły się, zaczepiły i wypadły rybakom za burtę. Drugi temat to jest hałas. Kolejny.
Trzeci to będzie utrata siedlisk, która jest powiązana między innymi ze zmianami klimatu. I
jak to działa fizycznie? No bo jakby to siedlisko jest, prawda? Nikt tego Bałtyku nie przelał w inne miejsce, więc dalej morświn teoretycznie ma gdzie żyć.
Ważne są dwie cechy przystosowawcze u morświna. Pierwsza to ten jego skryty tryb życia. Morświn unika miejsc, które są głośne, w których może spotkać człowieka. Tak jak też wspominałaś, że...
Czyli jak jest nas za dużo, to morświn się wycofuje, szuka innych miejsc, a ich po prostu może nie być.
Tak, my trochę jako ludzie nie umiemy do końca się dzielić tym, co mamy. To znaczy...
W ogóle nie umiemy. Myślę, że optymistyczną wizję tutaj roztoczyłeś, także troszkę umiemy, a troszkę nie umiemy. W przypadku mórz i oceanów to raczej nie umiemy.
Tak, to może jest bardziej właściwe. Nie potrafimy się dzielić tym, co mamy. Często jeżeli wchodzimy w teren naturalny, staramy się go jak najbardziej zagospodarować. Jest też takie przeświadczenie, że przynajmniej ten raz w roku, prawda, należy nam się możliwość, żeby wyjechać nad całe morze, hucznie, gromadnie poimprezować ze znajomymi, z przyjaciółmi, z innymi osobami, nie do końca troszcząc się o to, co nad tym morzem jest, co w tym morzu się dzieje. Trochę tak, jak chcieliśmy organizować
Sylwestra. I co po sobie zostawiamy, tak? Tak, dokładnie.
Tak.
Czyli po prostu my morzem się nie dzielimy, całe jest nasze i nie przejmujemy się, co będzie się działo z morskimi stworzeniami, niech sobie jakoś radzą. Czyli mamy klimat, mamy hałas, mamy włoki, no i jeszcze zasobność mórz i oceanów. Powiedziałeś o tym, co ten morświn widzi. Kiedyś widział ławicę ryb, teraz widzi dalej ławicę ryb, czy coraz trudniej jest mu upolować ryby na obiad?
Morświn, nie wiem czy na szczęście, ale jego głównym pożywieniem nie są właśnie ryby, które są pelagiczne, czyli właśnie podróżują w tych ławicach. Częściej żywi się gatunkami, które żyją przy dnie, takimi jak flądry, babka bycza, no ale oczywiście to zdarzają się czy śledzie, czy sardynki. Oraz różne skorupiaki, które może właśnie przy dnie morza spotkać. Natomiast kwestia zasobów, czy może nawet nie zasobów, po prostu tych zwierząt, które w morzu występują, różnorodności, wygląda coraz słabiej. To już jest trochę
To już nawet my ludzie zauważyliśmy, że dorsze są coraz mniejsze, coraz chudsze.
A co dopiero morświn, który na co dzień szuka takiego pożywienia.
Tak, i nie ma alternatywy. On, jeżeli nie kupi sobie dorsza, jeżeli nie znajdzie dorsza, to nie pójdzie do sklepu i nie kupi sobie czegoś w zamian. Tak? On
no po my jesteśmy jest w tej komfortowej sytuacji, tak,
że możemy wyłowić całe morze i nawet jak je wyłowimy, to gdzieś jeszcze się wyżywimy.
Tak, znaczy jako ludzie jemy różne rzeczy, czy marchewkę, czy rybę, czy ser. Morświn nie ma takiego wyboru. Żywi się tylko i wyłącznie tym, co znajdzie w morzu i niczym innym. Więc to, co my robimy, patrząc na siebie w dłuższej perspektywie czasu, my sobie jakoś poradzimy. Morświn nie ma kompletnych szans.
Chociaż pamiętajmy, że my to, mówiąc my, myślimy o Polakach, natomiast jest cała masa ludzi, to jest prawie 700 milionów ludzi, którzy są uzależnieni od białka rybiego i od tego, co złowią w morzu, więc przełowione morza i oceany to jest niestety nasza codzienność. Zagrażają nie tylko takim gatunkom jak morświn i wiele innych morskich gatunków, ale też ludziom, którzy żyją nad morzami i oceanami. Ale temat przełowienia i tego, jak wpływa na ludzi, to jest troszkę inny wątek. Wróćmy do naszych bohaterów, czyli morświnów. Zdarzyło ci się
to może jeszcze
zobaczyć
powiem,
morświna?
To może jeszcze powiem o jednym zagrożeniu. Mówiąc o zagrożeniach, trudno też nie powiedzieć o zanieczyszczeniu mórz i oceanów w ogóle. To są cząsteczki, czy to azotu i fosforu, które powodują...
Czyli spływające nawozy, tak naprawdę,
tak,
z pól.
Spływające nawozy, czy nawet z suchej depozycji z powietrza, które powodują powstawanie martwych...
Co to znaczy sucha depozycja z powietrza?
Znajdują się w powietrzu i za pomocą pyłek albo cząsteczek dostają się do mórz i oceanów, czy w ogóle do środowiska. W każdym razie powodują, jakby tak skrótowo powiem, przez te związki, przez postępującą eutrofizację tworzą się martwe strefy w Bałtyku, które wpływa też między innymi już bardziej bezpośrednio na zasobność tego morza, czyli występowanie w nim ryb. Jest mniej przestrzeni, w których zwierzęta mogą się rozwijać. 17% dna Morza Bałtyckiego stanowią martwe strefy, czyli
takie miejsca,
w których praktycznie nie ma życia.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe i myślę, że nawet jeżeli słuchają nas państwo mieszkający daleko, daleko od morza, to warto wiedzieć, że nasze wybory, szczególnie jeżeli prowadzimy gospodarstwo na przykład rolne, wybory gdzieś daleko od morza, nawet w górach, ostatecznie też wpływają na to, jak się ma morświn bałtycki. Dlatego, że te biogeny, czyli nawozy, spływają rzekami do Bałtyku i potem przyczyniają się, tak jak powiedziałeś, bezpośrednio do tego, że zakwita nam Bałtyk sinicami i innymi cyjanobakteriami i innymi glonami, a potem mamy właśnie martwe strefy. Czyli sami sobie fundujemy martwe morze, a przecież jak jedziemy nad morze, to my jesteśmy pełni życia i chcielibyśmy, żeby to morze było pełne życia.
My byśmy chcieli chyba po prostu odpocząć i kupić kukurydzę.
No właśnie, nie pomyślałam o tym, albo żeby ktoś nam dostarczył na taką gwarną i ciepłą plażę loda, żebyśmy nie musieli się ruszać. Ale chcielibyśmy się też kąpać w wodzie, a to, o czym powiedziałeś, niestety czasami ten proces, czyli eutrofizacja, utrudnia kąpanie się w morzu, no bo jeżeli mamy zakwity sinic, no to niestety kąpieliska są zamknięte i możemy siedzieć nad morzem i nawet nóg nie będziemy mogli pomoczyć, więc ostatecznie to też wpływa na nas. Co możemy zrobić, żeby zmienić sytuację? Jakbyś miał komuś doradzić, byłbyś takim ambasadorem morświnów, to czego byś wymagał od ludzi?
O, to było bardzo dobre sformułowanie, bo tym w rzeczywistości się zajmujemy. Jesteśmy tak naprawdę ambasadorami tych zwierząt. Jesteśmy głosem tych zwierząt, które same siebie nie potrafią bronić. Jeżeli mielibyśmy coś robić, żeby poprawiać sytuację morświnów, jako zwykły obywatel, niezależnie od tego, czy żyje w Białymstoku, Krakowie czy we Wrocławiu, pierwsza rzecz to będą wybory konsumenckie. To są rzeczy, które powodują, że miejsce życia tych zwierząt będzie po prostu przyjaźniejsze.
Czyli co wybierać, czego nie jako konsument?
Po pierwsze, patrząc globalnie, powinniśmy starać się nie przyczyniać do zmian klimatycznych. Czyli tutaj między innymi wybierać produkty lokalne. Polskie jabłka, polskie marchwie, można powiedzieć tak bardzo ekopatriotycznie. Polskie produkty, często będą lepsze.
Dla klimatu.
Dla klimatu i dla nas. Z drugiej strony też powinniśmy ograniczyć mimo wszystko spożycie mięsa i nabiału.
I ryb.
I ryb. Nie mówię o całkowitym zaprzestaniu, bo nie o to jakby we wszystkim chodzi. Łatwiej jest nam zmieniać nasze nawyki powoli niż drastycznie przestać, ale oczywiście przejście na dietę wegetariańską czy wręcz wegańską byłoby takim ideałem, ale nieco utopijnym. To jest jedna rzecz. Druga w kolejności to...
To jeszcze poczekaj, przy tych konsumenckich wyborach dodajmy, że WWF stworzył poradnik rybny, jaka ryba na obiad, i tym razem nie obiad morświna mamy na myśli, tylko nasz własny. I prosimy zajrzeć na stronę ryby.wwf.pl. Znajdą Państwo właśnie taki wirtualny przewodnik po tym, które ryby kupować, a których nie, z jakich łowisk, z jakich nie. Bardzo proste to w obsłudze i bardzo skuteczne potem w mądrym wyborze.
Warto powiedzieć, że nie pod względem zdrowotnym czy konsumenckim, która ryba będzie smaczniejsza, tylko która będzie lepsza dla środowiska.
Dokładnie tak. No to już czy będzie smaczne, czy nie, to my już w to nie wchodzimy i co komu smakuje,
to już musimy
to
dobrze
smakuje.
Przyprawić.
My musimy dobrze po prostu przyprawić, jeżeli chcą Państwo te ryby spożywać. Natomiast pamiętajmy, że to właśnie od tego, jakie ryby wybieramy, zależy to, czy będziemy jeszcze te stada mieć zwyczajnie, a ostatecznie mieć także te drapieżniki morskie, takie jak morświń czy delfin, jeżeli patrzymy globalnie, które po prostu bazują na tym pożywieniu. Rafale, to jeszcze tylko powiedz mi o swoim spotkaniu z morświnem. Czy ono jest przed tobą, czy ono jest za tobą?
Będę robił, żeby wszystko było przede mną. Do tej pory miałem możliwość tylko raz zaobserwować morświna i to niestety nie na wolności. To było w ośrodku naukowym w Danii. Tak jak wspominałem, to spotkanie morświnów jest naprawdę rzadką sprawą. I tak jak słuchałem też podcastów moich kolegów, czy Stefana, czy Piotra o wilku i rysiu, pomyślałem, że oni mają dużo więcej szczęścia i dużo więcej możliwości, żeby te zwierzęta jednak w naturze zaobserwować. Chociażby z tego prostego względu, że to, co jest pod powierzchnią morza,
że
jest dużo cięższe.
Jesteśmy ssakami z tego samego środowiska, prawda?
Tak. I tutaj jest dodatkowa trudność, która też jest trudnością, która później się pojawia chociażby przy badaniu tych stworzeń, bo jeszcze bardzo dużo o ssakach morskich nie wiemy. Nie mamy tej wiedzy. Jeżeli obserwujemy pojawiającego się morświna na powierzchni, nie jesteśmy w stanie zawsze stwierdzić, czy to jest ten sam osobnik, którego widzieliśmy kilka sekund czy kilka minut wcześniej. I dlaczego zachowuje się tak czy inaczej. Dużo rzeczy jest zakrytych przed naszymi oczyma i z jednej strony jest to super, bo to jest tajemnicze zwierzę. Powiedziałbym nawet, że bardziej tajemnicze niż ryś. Ten nasz morświn bałtycki, ale przez to też mamy więcej trudności w jego ochronie i w jego poznaniu.
A jak będziemy dalej robić tak, jak robimy, działać, jak działamy, to tych wszystkich rzeczy, których jeszcze nie wiemy, możemy się nigdy nie dowiedzieć, bo po prostu stracimy ten gatunek. Więc pomyślmy sobie w ogóle o przyrodzie jako takim niesamowitym bogactwie, z którego czerpiemy inspiracje, uczymy się, który nas prowadzi w takie czy inne miejsca, no i w ogóle pozwala nam funkcjonować, żyć, i które tracimy każdego dnia, bo podejmujemy właśnie złe wybory, a niewiele trzeba, żeby podjąć dobre wybory. Więc my dzisiaj kończymy ten podcast i spotkanie z Państwem z taką zachętą do działania. My możemy sami wpłynąć na to, że morświn nie będzie już zagrożonym gatunkiem, a może uda nam się wtedy częściej go zobaczyć, no bo tutaj masa zadziała, prawda? Jeżeli będzie dużo morświnów, to większa szansa
na ich spotkanie.
Tak, że na ich spotkanie. Jeżeli mamy tylko 500 w całym Bałtyku, no to te szanse są niestety
bardzo niewielkie. Tak, ja mam nadzieję, że te nasze wspólne działania, zarówno Fundacji WWF Polska, jak i wszystkich nas, nie tylko tych, którzy słuchają tego podcastu, ale wszystkich ludzi tak naprawdę, przyczynią się do tego, że zarówno ja, jak i Państwo będziemy mieli okazję tego morświna w końcu w naszym Bałtyku na wolności zobaczyć.
Bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był Rafał Jankowski, WWF Polska, który zajmuje się morświnami. Dzięki, Rafał.
Dzięki, Kasia.
Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę www.wwf.pl. Katarzyna Karpa-Świderek. Do usłyszenia.